Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zespołach bólowych narządu ruchu, jakie mogą wynikać z różnych przyczyn, w tym przeciążenia kręgosłupa, występujące szczególnie u osób pracujących fizycznie, najczęściej dotycząc lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Wśród przyczyn przeciążenia narządu ruchu wymieniane są takie czynniki jak szybki tryb życia, znaczne ograniczenie wysiłku fizycznego i związane z tym osłabienie mięśni, otyłość, nieprawidłowa postawa ciała, jak i niewłaściwe obciążenia kręgosłupa podczas pracy. Jak wiadomo, przeciążenia i zespoły bólowe prowadzą z kolei do ograniczenia aktywności w życiu codziennym. Według badań na bóle kręgosłupa w Polsce cierpi 72% społeczeństwa przed 40 rokiem życia i 66% mężczyzn oraz 30% kobiet po 40 roku życia. Jak wiadomo, głównym objawem zespołów przeciążeniowych kręgosłupa jest ból, który pojawia się podczas pracy fizycznej, kiedy dochodzić może nawet do znacznego obciążenia kręgosłupa. Ponadto przeciążenia związane mogą być nie tylko z urazami, ale i mikrourazami, początkowo nie dając nawet dolegliwości. Nagły uraz albo powtarzające się mikrourazy są często konsekwencją nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, prawidłowej postawy, w tym równowagi, czyli ergonomii. Pojawiające się przeciążenia kręgosłupa lędźwiowego w okresie początkowym charakteryzują się krótkotrwającym bólem, jaki jest prowokowany ruchami kręgosłupa, który ustępuje samoistnie zazwyczaj po odpoczynku. W stanach przewlekłych i zaawansowanych ból trwa znacznie dłużej, mając charakter promieniujący do kończyn dolnych z występowaniem zaburzeń czucia powierzchownego, niedowładami niektórych grup mięśniowych. Ponadto mogą pojawiać się inne zaburzenia, m.in. oddawania moczu. Warto pamiętać, że duży wpływ na przeciążenia mięśni i zmiany strukturalne kręgosłupa ma pozycja ciała w pracy, szczególnie w takich przypadkach, gdzie występuje wielogodzinna praca w nieergonomicznej, asymetrycznej pozycji, jaka może być powodem mikrourazów, w tym dysbalansu mięśniowego, co w konsekwencji będzie powodowało bóle. Podczas wykonywania w czasie krótkotrwałej pracy czynności zazwyczaj wykorzystywane są te same grupy mięśniowe, przez co brakuje bardzo ważnej równowagi nerwowo-mięśniowej i różnorodności ruchowej. Ponadto ruchy wykonywane w pracy fizycznej często są obciążone dużym ciężarem zewnętrznym oraz jest wykonywany zazwyczaj przy dużym obciążeniu psychicznym, także z dodatkową presją czasu, zależną od warunków atmosferycznych, pory dnia czy roku. Do najczęściej występujących patologicznych zmian układu ruchu w wyniku ciężkiej pracy fizycznej związanej z wymuszoną pozycją ciała albo podnoszeniem ciężkich przedmiotów oraz narażeniem na drgania ogólne są wywoływane przez maszyny i warunki klimatyczne. Wśród zmian chorobowych najczęściej, jak wspomniałam, występują dolegliwości bólowe dotyczące odcinka lędźwiowego i szyjnego kręgosłupa. Ponadto występują dolegliwości bólowe stawów nadgarstkowych, a także zmiany patologiczne w stawach kolanowych. W wyniku długotrwałego przeciążenia stawów kolanowych dochodzić może do zmian zwyrodnieniowych zarówno łąkotek, jak i chrząstki stawowej. Ponadto mogą występować przewlekłe urazy mięśni, ich przyczepów w wyniku przeciążeń i wykonywania jednorodnych ruchów. Bardzo ważne znaczenie ma w związku z tym profilaktyka, jaka powinna uwzględniać czynniki pozwalające na zminimalizowanie ryzyka problemów związanych z uszkodzeniem narządu ruchu, szczególnie u osób pracujących ciężko fizycznie. Wśród tych profilaktycznych zaleceń jest dbanie o utrzymanie prawidłowej wagi ciała, gdyż nadwaga, w tym otyłość szczególnie nadmiernie obciąża mięśnie i stawy, zwłaszcza kończyn dolnych i tułowia. Ponadto zalecenia dotyczą dbania o dobrą kondycję fizyczną, zwłaszcza o siłę mięśni, które podtrzymują kręgosłup, ale też ćwiczenia mięśni brzucha, mięśni grzbietu i lędźwiowo-biodrowych. Bardzo ważne znaczenie ma także odżywianie, jakie powinno być dostosowane do ciężkiej pracy, zawierając oczywiście niezbędne składniki pokarmowe, w tym mineralne potrzebne do prawidłowej budowy kości. Przenoszone dorywczo ciężary przez dorosłych mężczyzn nie powinny przekraczać 50 kg, przez kobiety 20, chociaż w przypadku powtarzalnych czynności dla mężczyzn dopuszczalny ciężar wynosi 30 kg, natomiast u kobiet tylko 12. Przy czym warto pamiętać, że obciążenie jednostronne jest mniej korzystne dla układu mięśniowo-szkieletowego niż równomierne rozłożenie dźwigania ciężaru na obie ręce. Dla kręgosłupa także szczególnie niebezpieczne jest wykonywanie skrętów tułowia z obciążeniem ze względu na możliwość przesunięcia kręgu względem siebie, co określane jest mianem kręgozmyku, ale może ponadto dochodzić także do wypadnięcia jądra miażdżystego, często opisywanego jako wypadnięcie dysku. Podczas podnoszenia ciężarów należy przestrzegać zasady, czyli należy utrzymywać prosty kręgosłup, zgięte kolana, ciężar najniżej ciała, do tego rozpoczęcie ciężkiej pracy powinno być poprzedzone rozgrzewką w postaci albo lżejszych prac, albo też ćwiczeń fizycznych. Wśród innych wskazówek warto pamiętać, że także ubranie powinno być dostosowane nie tylko do warunków pogodowych, ale ciężkości wykonywanej pracy. Z kolei podczas wykonywania prac w pozycji siedzącej kręgosłup powinien być podparty w części lędźwiowo-krzyżowej, a stopy powinny być oparte o podłoże. Należy unikać chodzenia z ciężarem po nierównościach, zwłaszcza przy ograniczonej widoczności. Podczas pracy z użyciem maszyn należy korzystać z zamontowanych i prawidłowo ustawionych lusterek wstecznych, co jest ważne, nie skręcać tułowia w celu obserwacji pracy maszyn. Wibrację przenoszoną z urządzeń w czasie pracy na ciało należy amortyzować poprzez rozluźnienie mięśni i swobodne, ale nie ścisłe przyleganie do źródła drgania. Ponadto prace monotonne, jednorodne, statyczne powinny być przerywane wysiłkiem dynamicznym, który angażuje inne grupy mięśni. Także należy dbać o odpowiedni do warunków ciała wypoczynek umożliwiający rozluźnienie wszystkich grup mięśni. Za chwilę opowiem o innym zespole bólowym kręgosłupa u pracowników biurowych. Dolegliwości bólowe kręgosłupa u pracowników biurowych według szacunków w skali światowej dotyczą aż jednej osoby na pięć, którzy doświadczają jakiegoś rodzaju bólu przewlekłego. Tylko w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej około 50 milionów Amerykanów codziennie cierpi z powodu przewlekłego bólu, a w przypadku prawie 20 milionów osób ból ma znaczny wpływ na ich życie, będąc między innymi powodem ograniczenia aktywności zawodowej. Spośród wszystkich rodzajów bólu przewlekłego szczególnie rozpowszechniony jest ból kręgosłupa, i Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu ubiegły rok, 2021, nazwało Międzynarodowym Rokiem Dotyczącym Bólu Pleców. Jak podaje ta organizacja, ustanowienie Międzynarodowego Roku Dotyczącego Bólu Pleców miało na celu wspieranie lekarzy, naukowców, ale także opinii publicznej w zrozumieniu wyzwań związanych z zapobieganiem i leczeniem bólu pleców. Także polscy eksperci zauważają coraz powszechniejsze występowanie dolegliwości bólowych w obrębie kręgosłupa, dlatego stworzono ogólnopolską kampanię edukacyjną Aktywny Kręgosłup, widząc potrzebę pilnego wsparcia w zakresie profilaktyki bólów kręgosłupa i chorób układu kostno-stawowego. Jak piszą badacze, typowy pracownik biurowy przebywa w pozycji siedzącej każdego dnia wiele godzin, a wiadomo, że praca statyczna przyczynia się do zaburzeń stanu zdrowia, gdyż człowiek jest stworzony do ruchu. W badanej grupie pracowników biurowych dolegliwości bólowe najczęściej występowały w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa, prawie 80%, a najrzadziej w odcinku piersiowym. Kobiety, jak i mężczyźni, prawie na równym poziomie zgłaszali ból we wszystkich odcinkach, jednak u mężczyzn nieco częściej niż u kobiet występował ból w dolnej i środkowej partii pleców. Kobiety ponadto częściej od mężczyzn zgłaszały bóle w okolicy szyi. Analizując okoliczności pojawienia się dolegliwości bólowych, w grupie pracowników biurowych stwierdzono, że przeważająca część osób zgłasza ból podczas siedzenia, na jaki częściej skarżą się kobiety niż mężczyźni. Drugą co do czynności, która wywołuje ból, było wykonywanie czynności domowych, takich jak gotowanie, sprzątanie, jednak ból częściej w tych przypadkach skarżyli się mężczyźni. Najmniej badanych odczuwało ból podczas chodzenia, również podczas aktywności fizycznej. Dolegliwości bólowe zgłaszali głównie mężczyźni. Ponadto 80% badanych ujawniło, że dolegliwości bólowe kręgosłupa mają niekorzystny wpływ na wykonywaną pracę. Mężczyźni częściej niż kobiety skarżyli się na większe utrudnienia w pracy wynikające z dolegliwości bólowych kręgosłupa. W odniesieniu do aktywności fizycznej stwierdzono, że 20% badanych ogranicza ją, natomiast niewiele, ponad prawie 6% zaprzestało w ogóle podejmowania aktywności fizycznej z powodu bólów kręgosłupa. W badaniach zaobserwowano, że pracownicy biurowi przede wszystkim skarżą się, jak już mówiłam, na dolegliwości bólowe w odcinku lędźwiowo-krzyżowym w prawie identycznym stopniu kobiety i mężczyźni. Ponadto według badań, mimo że pracownicy są poinformowani na temat zasad profilaktyki, o której mówiłam, raczej nie stosują się do zaleceń. I za chwilę opowiem jeszcze o innych zespołach bólowych. Najczęstszą przyczyną dolegliwości bólowych rąk jest zespół ciśni nadgarstka, uważany za drugi co do częstości występowania po bólach krzyża zespół bólowy układu ruchu. Także w gabinecie lekarza reumatologa co dziesiąty pacjent zgłasza dolegliwości wywołane tym zespołem, którego głównym objawem są parestezje, czyli zaburzenia czucia w postaci drętwienia palców, jakie są zwykle wywołane uciskiem nerwu pośrodkowego, który przebiega na poziomie kanału nadgarstka, chociaż za przyczynę dolegliwości niektórzy lekarze przyjmują zmiany patologiczne w kręgosłupie szyjnym, jakie występują u wielu osób, zwłaszcza w średnim czy starszym wieku, na tle zmian zwyrodniowych kręgosłupa, różnych chorób jak jądro krążka międzykręgowego, zmiany zwyrodniowe krawędzi trzonów kręgów czy stawów wyrostków kręgowych. Trudności diagnostyczne wynikają z braku objawów przedmiotowych albo nieznacznych objawów procesu chorobowego w obrębie nadgarstka u chorych z tym zespołem, także rzadko i późno pojawiające się w tym zespole objawy zanikowe i troficzne, czyli zaburzenia odżywiania w obrębie ręki, są tutaj problemem. Ponadto często występuje prawidłowa szybkość przewodzenia w nerwie pośrodkowym w tym zespole, a także stosunkowo często występują w badaniach rentgenowskich w odcinku szyjnym kręgosłupa zmiany zwyrodniowe czy uszkodzenia krążków międzykręgowych. Pewnym problemem diagnostycznym są także odmiennie odczuwane dolegliwości przez chorych, czyli zaburzenia czucia, parastezje, jakie są zwykle opisywane jako drętwienie, mrowienie, kłucie igiełkami, nasuwające przypuszczenie, że ich przyczyną jest niedokrwienie włókien obwodowych tkanki nerwowej. Według piśmiennictwa w części przypadków opisy mogą być na tyle mylące, że powstają różnego rodzaju problemy diagnostyczne. Podobne dolegliwości są opisywane w zespole Renault, jaki charakteryzuje się podobnymi objawami, czyli zaburzeniami czucia w palcach. Chory twierdzi, że ma martwe palce, część chorych odczuwa parestezję albo rozpieranie tkanek i określa je jako poczucie obrzęku z następowym utrudnieniem zdejmowania obrączki czy pierścionka. Podobne objawy występują także w innych jednostkach chorobowych, stąd różnego rodzaju problemy diagnostyczne. W piśmiennictwie większość przypadków zespołu nadgarstka, cieśni nadgarstka może być leczona z innym rozpoznaniem, chociaż przeprowadzone badania są dość łatwe i cechy parastezji, czyli w tym zespole wybudzające, pojawiające się podczas snu i bóle i ustępowanie po ruchach strzepywania rąk powodują, że diagnoza jest bardzo prawdopodobna. Rozstrzygające wątpliwości dla lekarzy mogą być zażegnane po jednorazowym podaniu do kanału nadgarstka 0,5 ml roztworu glikokortykosterydów, co nie łagodzi objawów ucisku korzeni nerwowych na poziomie kręgosłupa, natomiast prawie zawsze przynosi całkowitą albo w znacznym stopniu ulgę w zespole cieśni nadgarstka. Wyjątkiem mogą być niezapalne przyczyny ucisku na nerw, różnego rodzaju stany złamania kości nadgarstka, także wymieniany jest chrzęstniak, twardzina skóry czy akromegalia. Zwolnienie przewodzenia przez nerw pośrodkowy pojawia się tylko w późnych okresach choroby. Kolejnym zespołem bólowym, jaki jest dość częstym, ale nie u wszystkich rozpoznawany, jest zespół krętarzowy, dający przykre objawy bólowe, nasilający się podczas chodzenia po bocznej stronie uda, zmuszające czasem do używania laski. Ból występuje podczas ucisku na krętarz kości udowej, czyli z bocznej strony taką wypukłość, którą widać nawet albo można wyczuć podczas leżenia na boku. Ponadto pojawiają się czasem konieczność oszczędzania przeciwnej kończyny, co nasuwa podejrzenie tego zespołu, którego istotę stanowi zapalenie i podrażnienie przepływ ścięgien mięśni do górnej krawędzi krętarza większego, a także okolicznych tkanek, zwłaszcza kaletek. Czynnikiem wywołującym są wielostronnie powtarzane naprężenia mięśni, jakie powstają podczas kopania np. łopatą, czy w związku z oszczędzaniem chorej kończyny dolnej po przeciwnej stronie. Ból w zespole krętarzowym bywa ostry, nie zmniejsza się po poruszaniu, jak w chorobie zwyrodniowej stawów. Zakres rotacji, czyli obrotu w stawach biodrowych, jest prawidłowy, jedynie w końcowej fazie biernej obrotu na zewnątrz może pojawiać się ból w okolicy chorego krętarza. Dotyk wokół górnej krawędzi krętarza pozwala zwykle na wykrycie szczególnie tkliwego punktu. Ponadto poprawa po podaniu w okolicę krętarzową, podobnie jak w poprzednim przypadku, glikokortykosterydów potwierdza rozpoznanie. Według piśmiennictwa tylko brak wiedzy o istnieniu takiego zespołu bólowego albo brak doświadczenia mogą skierować lekarzy na niewłaściwy tor wnioskowania diagnostycznego. Kolejnym zespołem bólowym jest fibromialgia, określana także jako zespół fibromialgii, jaki należy do najczęstszych przyczyn zgłoszeń do reumatologa i szacunkowe dane sięgają 10% populacji. Choroba może dawać objawy sugerujące rozpoznanie miejscowych chorób układu ruchu. Fibromialgia jest zaliczana do przewlekłych chorób reumatycznych tkanek miękkich albo definiowana jako zaburzenie bólowe charakteryzujące się uogólnionym bólem mięśni szkieletowych, tkliwością przyczepów ścięgien oraz zaburzeniami czynnościowymi. Mimo że dopiero w 1968 roku opisano pierwszy przypadek fibromialgii, nazwanej wtedy fibrositis, uporczywe bóle mięśniowe, znane były już lekarzom starożytności. W XVIII wieku zaczęto rozróżniać reumatyzm kostny od reumatyzmu mięśnia. Na początku XIX po raz pierwszy opisano tak zwane tender points, czyli bolesne punkty. W pierwszej połowie XX wieku przyjęto, że reumatyzm mięśni jest skutkiem zapalenia włókien i choroba określana fibromialgią, co prawda nie stanowi zagrożenia dla życia, ale nie powoduje deformacji czy kalectwa, jednak może stać się przyczyną długotrwałych cierpień, które wraz z występującym często zmęczeniem stanowią poważny problem dla wielu chorych. Choroba, jak podaje definicja, charakteryzuje się rozległymi bólami oraz tkliwością w typowych bolesnych punktach, co przebiega, jak już powiedziałam, z ogólnym zmęczeniem, a także zaburzeniami snu, jakie są związane z nieprawidłowym rytmem wydzielania takich hormonów jak melatonina czy kortyzol. Ponadto badania wykazały, że występują nieprawidłowości w zakresie głębokiego snu REM, co uniemożliwia regenerację. Przerywany przez nagłą aktywność mózgu głęboki sen powoduje, że chorzy czują się zmęczeni po nocnym wypoczynku. Odczuwany ból może dotyczyć wielu części ciała lub większych obszarów, zaczynając się najczęściej od okolicy krzyża, ale promieniują też bóle wzdłuż kręgosłupa, do głowy, barków, łokci, rąk, bioder, kolan i kostek. Dolegliwości obejmować mogą klatkę piersiową, szyję, plecy, łopatki, miednice, ręce, chociaż bolesna może być właściwie każda część ciała. Charakterystyczna dla fibromialgii bolesność dotyczy szczególnych punktów, które stanowią miejsca wyjścia nerwów, ale są albo są miejscami przyczepu mięśni do kości. Wyodrębniono 18 takich punktów wrażliwych na dotyk, albo tak zwanych punktów spustowych, których ucisk wywołuje ból szerzący się na okoliczne powierzchnie ciała. Szczególnie wymieniane są takie okolice jak potylica, kręgi szyjne od 5 do 7, górna krawędź mięśnia czworobocznego, mięśnie nadłopatkowe, nadgrzebieniowe, drugie żebro, właśnie nadkłykeć boczny kości udowej, grzebień biodrowy, krętarz kości udowej, kolano. Rozpoznanie bolesności 11 spośród 18 punktów oraz utrzymywanie się tej bolesności powyżej 3 miesiące stanowi kryterium rozpoznawcze fibromialgii. Odczuwany ból może mieć różny charakter. Opisywany jest jako głęboki, rozlany, przewlekły, pulsujący, świdrujący, kujący lub strzelający. Ponadto charakterystyczne dla tego zespołu jest opisywanie dolegliwości jako bardzo silne, jako straszne, okropne, nie do wytrzymania. Poza tym charakterystyczne są opisy charakteru bólu, podobnie jak okropne kłucia, przypalanie wraz z słabym, tylko przejściowym skutkiem po stosowaniu środków przeciwbólowych czy przeciwzapalnych, jak niesteroidowe leki przeciwzapalne. Chorego ponadto charakteryzuje maskowata twarz i długie, emocjonalne opowiadanie o swoich dolegliwościach. Warto wiedzieć, że wrażliwość na ucisk jest cechą bardzo zmienną w czasie i zależy od wielu czynników. Często bólom towarzyszą obrzęki w okolicach nosa, oczu, twarzy, także innych okolic ciała, zaburzenia neurologiczne, parestezje, drętwienie, mrowienie, sztywność i wzmożone napięcie mięśni. Objawom towarzyszą nie tylko wspomniane zaburzenia snu, ale także skłonność do lęków, depresji oraz mniej lub bardziej nasilone zaburzenia wegetatywne i czynnościowe. Wśród dolegliwości wymieniane są takie jak uczucie zimnych rąk i stóp, bóle i zawroty głowy, drżenie rąk, już wspomniana parastezja, szybka akcja serca. U chorych na fibromialgię występują także osłabienie odporności, niekiedy powiększenie węzłów chłonnych oraz wymieniane już zmęczenie, które czasem uniemożliwia wykonywanie najprostszych prac. Często występują także zaburzenia pracy jelit, nudności, zaparcia, biegunki, wzdęcia, nadwrażliwość jelita grubego, zaburzenia pracy pęcherza moczowego, często oddawanie moczu, zaburzenia pocenia, zaburzenia miesiączkowania. Ponadto chorzy mogą skarżyć się na ogólne złe samopoczucie, rozdrażnienie, niepokój, depresję, stany podgorączkowe, zespół niespokojnych nóg, zaburzenia pamięci i koncentracji, opisywane czasem jako oszołomienie z odczuciem określanym jako dziecko we mgle. Występuje nadwrażliwość, zmiany skórne, reakcje alergiczne, poza tym suchość w oczu, w jamie ustnej, dzwonienie w uszach, zaburzenia widzenia i koncentracji. Chorzy skarżą się na objaw określany jako globus hystericus, opisywany jako ucisk czy uczucie kuli w gardle, także już mówiłam, zimne nogi i ręce na podobieństwo zespołu Renault. Występować mogą niekiedy zaburzenia oddychania i kołatania serca. Mimo że choroba zaliczana jest do reumatyzmu tkanek miękkich, w rutynowych badaniach laboratoryjnych brakuje charakterystycznych dla chorób reumatycznych odchyleń od normy, szczególnie takich jak wskaźniki stanu zapalnego czy zmiany w obrazie rentgenowskim. W rozpoznaniu zespołu fibromialgii poza skargami na bóle miejscowe ważne znaczenie mają także wywiad i wieloletnie bóle w układzie ruchu. Oczywiście występuje jeszcze wiele innych zespołów bólowych, o których postaram się opowiedzieć łącznie z leczeniem. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.